Witam Was serdecznie po raz kolejny. Przepraszam za dzisiejsze spóźnienie, ale dwa marsze mnie zatrzymały po drodze i zrobiły barykady. Staliśmy z żoną w korku i objechaliśmy w inną stronę, tam też znowu marsz i znowu musieliśmy czekać. No, stwierdziłem, nic nie poradzę, musimy poczekać, ale dzięki Bogu jesteśmy. Człowiek szybko zapomina, prawda? Moje dzieci, na szczęście, zwłaszcza jeden interesuje się trochę II wojną światową, to jeszcze o tej II wojnie światowej coś pamięta, ale o tej pierwszej i o tych okresie, który dzisiaj świętujemy, to w ogóle trzeba ich zmuszać, żeby cokolwiek się uczyli, a co dopiero chcieli o tym coś wiedzieć. Niedawno doszło do mnie, kiedy się nad tym zastanawiałem, że my w tej wolności krócej żyjemy, niż żyliśmy w niewoli wcześniej. Bo świętujemy właśnie okres stulecia odzyskania niepodległości po 123 latach życia na ziemi bez kraju, bez ojczyzny w naszym narodzie. No tak to jest, że człowiek zapomina i też mówi się często, że Polska jest doświadczonym narodem, doświadczonym przez to, co przeżyła i to jest niewątpliwe. Szkoda, że z tego doświadczenia nie korzystamy w pełni. Szkoda, że z tego doświadczenia nie wyciągamy właściwych wniosków. Ciągle są kłótnie, ciągle są zwady, ciągle są kłamstwa. Ciągle jest brak umiejętności dochodzenia do kompromisu. Ciągle żyjemy bez Boga w tym kraju, w większości, a Bóg, który jest wyznawany, to nie jest nasz Bóg. Na szczęście żyjemy w obliczu suwerennego Boga. Boga, który często nas zaskakuje, Boga nieprzewidywalnego. Ale Boga, który nas kocha i który ciągle przy nas jest, który nas doświadcza i uczy. I dzisiaj o tych doświadczeniach i o tej nauce chciałbym, żebyśmy chwilę posłuchali i czegoś się nauczyli. Nauczyli o nieprzewidywalności i o suwerenności Boga. I nauczyli się na doświadczeniach społeczeństwa i na doświadczeniach jednostki. A chciałbym, aby nas uczył człowiek, który jak sama nazwa mówi, był tak zwanym zbierającym. Ten, który zbierał wiedzę z doświadczeń. Ten, który też przemawiał i uczył innych. Ale uczył z doświadczeń i z odważnego myślenia i patrzenia na to, co go otacza. Mam na myśli Koheleta, w Brytyjkach Księga Kaznodziei Salomona. Czy to był Salomon, który napisał tę księgę, do tej pory ten spór trwa? Jedni wierzą, że tak, drudzy twierdzą, że pisał to Kohelet, właśnie zbierający, który w tamtych czasach był taki zwyczaj, przybierał literackie szaty jakiegoś ważnego autorytetu, żeby w imieniu tego autorytetu uczyć. Dlatego w Brytyjkach nazwana jest, że jest to Księga Kaznodziei Salomona. W tysiąclatce mamy Księgę Kohelet, czyli zbierającego. Księga ta reprezentuje szkołę mądrościową, która w tamtych czasach rozpoczęła dysputę z wcześniejszą szkołą, którą reprezentują przypowieści Salomona, wcześniej napisane. Przypowieści Salomona reprezentują szkołę, która mówi: mędrzec wie, a więc mędrzec występuje i uczy. Księga Koheleta reprezentuje szkołę mądrościową, wtedy bardzo popularną w Izraelu, która mówiła, nikt nie wie, nawet mędrzec nie wie, tylko Bóg wie, co będzie. A więc trzeba inaczej ustawiać się do życia z Bogiem. I dzisiaj trochę o tych doświadczeniach chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli. Chciałbym mówić o czterech wnioskach z doświadczeń Kohaleta. Trochę pobiegamy po całej tej księdze i poczytamy różne wersety. Wszystko ma swój czas. Chyba to jest najpopularniejszy werset, od niego zaczniemy. Wszystko ma swój czas. Trzeci rozdział od pierwszego wersetu. Przeczytamy 15 wersetów. Każda sprawa pod słońcem ma swoją porę. Jest czas rodzenia, jest czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia, jest też czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania, czas gubienia, czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania, czas zszywania. Jest czas milczenia, jest też czas mówienia. Jest czas miłowania, jest też czas nienawidzenia. Jest czas wojny w końcu, jest też czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący, pyta się Kohelet, z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Poznałem więc, mówi Kohelet, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić i dogadzać sobie przy całym swoim trudzie. Wiem, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki. Nic nie można do tego dodać i nic z tego ująć, a Bóg czyni to, aby się go bano. To, co jest, było już dawno, a to, co będzie, też już jest od dawna, bo Bóg przywraca to, co przeminęło. Pierwsze doświadczenie to jest takie, wszystko ma swój czas. Człowiek jest elementem w tym całym procesie, który Bóg układa. Ale wszystko ma swój czas, to nie oznacza, że mamy gotowy wzór, że jakby nastąpi jedno, to wiemy, że za chwileczkę nastąpi drugie. Wiemy, że nastąpi, ale nie wiemy kiedy. W dzisiejszych czasach wszystko musi trwać szybko. Czas przyspieszył gigantycznie. Wszystko dzieje się w 5 minutach, 15, 30. Informacja po godzinie staje się informacją nieważną, bo już jest następna. Ludzie wyobrażają sobie, że żyją w czasie, w którym co chwila coś się zmienia i co ważniejsze, najważniejsze jest to, żeby tylko się zmieniało. Pytanie brzmi, kiedy? Człowiek chciałby znać odpowiedź na to pytanie. Kiedy jest czas wojny, pytanie, kiedy nastąpi, Panie, czas pokoju? Chciałbym już to poznać. Nie wiem, czy chcemy znać datę naszej śmierci. Może moglibyśmy się do tego jakoś przygotować. Kiedy to nastąpi, kiedy Pan Bóg nas weźmie? Panie, kiedy? Nie wiesz, nie znasz tego. W końcu kiedy? Panie, kiedy Ty przyjdziesz? Wszyscy chcielibyśmy to wiedzieć, żebyśmy się tak na ten ostatni rok spieli mocniej, poczyścili sobie wszystko w relacji z Bogiem. Kiedy to się stanie? Nie wiemy. kiedy po suszy przyjdzie deszcz, żebym wtedy mógł właściwie przygotować swoje pole. Pewnie przyjdzie, ale kiedy? Też tego nie wiesz. Napisane jest, iż Pan Bóg tak to wszystko uczynił, abyśmy się Go bali. Ja myślę, że bardziej chodzi o to, abyśmy traktowali Go poważnie, abyśmy brali Go w ogóle pod uwagę, bo to w końcu nie jest nasze życie, tak? To nie jest nasz świat. W końcu to On jest siłą twórczą i napędową tego wszystkiego, co tu się dzieje. Nasza rola to czekać z pokorą, bo na pewno to kiedyś nastąpi. Ale kiedy, Kohelet mówi, nie wiem, no po prostu patrzę na to wszystko, co mnie otacza i widzę, że rzeczywiście te rzeczy mają miejsce. Jest czas rodzenia, jest czas umierania, czas zbierania, czas rozdawania, czas smutku, czas radości. Te wszystkie rzeczy mają miejsce. Kiedy? Tu nie ma żadnego wzoru. Nikt ci nie powie, że zawsze za rok jest coś takiego, zawsze za pół roku jest coś takiego. Kiedy to nastąpi, nie wiesz. Druga sprawa. Wielkość i panowanie Boga. W pierwszym rozdziale, w 15 wersecie napisane jest, to co krzywe nie da się wyprostować, a to czego brakuje nie da się policzyć. To co krzywe nie da się wyprostować. W 7 rozdziale, w 13 wersecie czytamy, któż może wyprostować to, co On skrzywił? Któż może wyprostować to, co Bóg skrzywił? Czasami próbujemy walczyć i wyginać tą rzeczywistość, którą Pan Bóg nam stworzył. I z jednej strony zachęcam do pokory, o tym mówi cała Biblia, ale z drugiej strony warto powalczyć, ale nie z nastawieniem, że mi się należy, że to na pewno wyprostuję. Może otrzymasz łaskę od Boga, że tak się stanie, że wyprostuję twoją ścieżkę w jakiejś sprawie, ale może to nigdy nie nastąpić. A Bóg czyni to, abyś brał Go poważnie pod uwagę w swoim życiu. W 9 rozdziale, 11 i 12 wersety. Ponownie stwierdziłem pod słońce, że nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo. Również nie najmędrsi zdobywają chleb, a najroztropniejsi bogactwo, ani najuczęsi uznanie, lecz że odpowiedni czas i przypadek stanowią o powodzeniu ich wszystkich. Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które łowi się zdradliwą siecią i jak ptaki, które łapie się w sidła. Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie, który nagle na nich spada. To jest to doświadczenie Koheleta, które najbardziej mnie dotyka. To jest ta obserwacja, która się przewija przez no, prawie całą księgę w różnych rozdziałach, praktycznie w każdym, gdzie patrzy na tą niesprawiedliwość z naszego punktu widzenia. Gdzie patrzy i widzi, że widzi człowieka, który żyje z Bogiem, który jest liderem w Kościele, który prowadzi wielkie sprawy, który ma rodzinę i żyje pokornie z Bogiem i nagle ma wypadek i ginie cała rodzina. Przypadek. Jak to się dzieje? Z drugiej strony ten sam obserwator widzi jego sąsiada, który nie dba o życie z Bogiem, lekceważy Go, nie dba o swoją rodzinę i żyje z roku na rok. Policja przychodzi, robią awantury, znaczy z powodu tego, że robią awantury, odchodzą, ten znowu bije żonę, bije swoje dzieci, lekceważy wszystko i wszystkich. I żyje. Jak to się dzieje? Dlaczego? Pamiętam, jak z Adamem, tu obecnym, ubiegaliśmy się w Młodzieży dla Chrystusa kilka razy o dotacje z miasta i jakież było nasze zdziwienie, kiedy większą dotację dostawało Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii niż my. No po prostu nie mogłem tego pojąć w swojej głowie. Czy oni nie widzą, co tu się dzieje, jakie są potrzeby w tym regionie, w tych kamienicach? Nie widzą, co my robimy? Panie Boże, tego nie widzisz? Nie mogłeś tam trochę popchnąć tak troszeczkę? Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii, no nie mam nic do Bułgarii, no ale... I znowu pytanie, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Mówi Kohelet. No to jest ta niesprawiedliwość, którą widzimy co chwilę na świecie. Widzimy, że ktoś ciężko pracuje i niestety nie ma tego wzoru, że jak będziesz ciężko pracował, na pewno dojdziesz do pieniędzy. Inny idzie, nie wiem, nagle dostaje spadek ni stąd, ni zowąd, albo w totolotka wygrywa, no to już chociaż cokolwiek zrobił w tej sprawie. No, śmieszne, ale prawdziwe. Mam kolegę, którego ojciec... 3 razy wygrał w totolotka największą pulę. 3 razy. Jest alkoholikiem, rozwozi towar po takich sklepach społemowskich i co wygrał, to wszystko stracił i to znowu wygrał, znowu stracił, znowu wygrał, znowu stracił. A inni myślą, jakbym miał no, 1/10 z tego, to nie wiem, no bym coś bym zrobił dla ludzi, dla dzieci biednych, na misję bym pojechał. No facet przerąbuje miliony za milionami. No mogę tak powiedzieć, czy nie? No i Pan Bóg mu daje? Pozwala jednak, żeby dostał, czy nie? Jak to się dzieje? Pyta się Kohelet. Jak to się dzieje? No nie rozumiem tego. Dlaczego? To pytanie dlaczego bardzo często towarzyszyło Hiobowi, a zwłaszcza jego przyjaciołom. Pamiętacie historię, tak? I właściwie w tym Hiobie jest bardzo duża odpowiedź. Co zrobić z tym pytaniem dlaczego w ogóle? Na Hioba zeszło gigantyczne nieszczęście. Na Hioba, który był przyjacielem Boga, jak mówi Biblia. Przyjacielem Boga. Nie tam chodził co niedzielę do kościoła, był przyjacielem Boga. I nagle wichura w jego życiu. Wichura w jego życiu. Prócz życia jego najbliższej rodziny, wszystko traci. Cierpienie i masakra go spotykają. I zadaje sobie pytanie, dlaczego? Panie, dlaczego? Ale w nim jest pokora. Najlepsi są jego przyjaciele, tak? Tam 4 jak było, jak pamiętam. Szukają odpowiedzi, nie? Co, gościu, coś musiało być w tobie nie tak, no bo to normalnie tak się nie zdarza, nie? To pewnie coś ty żeś tam nakombinował. Albo pewnie Pan Bóg cię przez coś przeprowadza, a za chwilę zobaczysz, co to będzie. Szukają wzoru, przyczyna, skutek, przyczyna, skutek. Musi być jakaś przyczyna, skoro cię to spotkało. I jak się kończy ta historia? Pan Bóg mówi, no jakie ty masz prawo oczekiwać ode mnie, odpowiedzi. To zobacz, ja nawet stworzyłem takiego hipopotama. Żre takie bydle, byle trawę, a jest tak silne, że nikt go zabić nie może. To ja to uczyniłem. Ty masz prawo oczekiwać ode mnie odpowiedzi? Masz prawo zadawać pytanie. A więc możesz pytać się, dlaczego. Ale nie możesz oczekiwać odpowiedzi. Możesz otrzymać łaskę, że czasami powiem ci dlaczego. Ale jak z Hiobem, nigdy się nie dowiedział dlaczego. Przyjaciel Boga. Pamiętam, jak kiedyś w jednym ze wspólnot mówiłem na temat Hioba, osobne kazanie i mówiłem na temat właśnie tych czterech przyjaciół, po czym, no nie pamiętam, na coś chorowałem i po tym nabożeństwie podeszła do mnie jedna z sióstr i mi powiedziała: bracie, ale ta choroba to też nie jest w przypadku, coś na pewno z bratem jest nie tak. No myślę sobie, muszę chyba wyraźniej mówić. Mamy prawo zadawać pytania dlaczego. Nie mamy prawa oczekiwać odpowiedzi od Boga. A znowu, Bóg robi to, abyśmy Go traktowali poważnie. To nie jest lampa Alladyna, nie? Taką, co sobie potrzemy, nie? I powiem, Panie Boże, teraz zrób nam to, nie? Panie Boże, teraz chcemy mieć to. Panie Boże, ciężko nam jest, więc tą ścieżkę nam wyprostuj. Pod tą górę nie podejdziemy, więc nam ją spłaszcz. Dzisiaj popularne jest takie nauczanie, że nie, po prostu są wzory, nie? Są wzory, które można zastosować. Jak się tak pomodlisz, jak ręce podniesiesz tak wysoko, jak będziesz mówił te słowa z tymi wersetami, jest, po prostu to jest ta recepta. Myślicie, że wtedy tego nie było, jak Kohelet siedział na tym krawężniku i obserwował te rzeczy, co się dzieje? Pewnie też tworzyli, były takie środowiska, które mówiły, musi być ten wzór. Mędrzec wie, co zrobić, słuchaj się go. Idź do tych ludzi, którzy ci powiedzą, co zrobić, żeby twoja ścieżka się wyprostowała. Tylko Bóg wie. To On czasami skrzywia te ścieżki, a czyni to, abyś traktował Go poważnie. A nie jak lampę, którą sobie będziesz nosił ze sobą i nie, fajny przyjaciel taki. Wyskoczy taki dżin, pogadasz sobie z nim o fajnych rzeczach, o tych złych to, bo Bóg jest oczywiście jedynie miłością i On nic złego, nic co masz do poprawy, ci nie powie za bardzo. A jeżeli będzie cię uczył, to tylko będzie cię uczył fajnym spa. Pan Bóg będzie nas uczył w swój sposób. Pamiętam, jak kiedyś, wiele lat temu, jeszcze zanim byłem żonaty, Bóg kształtował mnie na lidera. I trenował mnie i swego czasu wypowiedziałem takie słowa, które pamiętam do dziś na takiej grupie jakiejś młodzieżowej. Panie Boże, jeżeli idę złą drogą i mów do mnie, jeżeli mnie nie posłuchasz, jeżeli Cię nie posłucham, walnij mnie na glebę, tak po wrzesińsku mówiłem, ale zrozumiał, walnij mnie na glebę i przeczołgaj, bo najważniejsze to muszę iść Twoją drogą. I wtedy mnie wysłuchał. No to był jeden z gorszych okresów w moim życiu, trudniejszych. Miałem rok takiego czołgania, że i co się budziłem, pamiętałem tą modlitwę. Zachciało mi się. Ale przyniosło to dobry rezultat, bo Bóg trenuje. Natomiast Bóg skrzywia i prostuje w swoim czasie. Dlaczego? Nie wiem. Możesz zadawać te pytania, nie zawsze otrzymasz odpowiedź. W trzecim rozdziale, 18-19 werset, jeszcze chciałbym przytoczyć. I pomyślałem sobie, ze względów na synów ludzkich Bóg tak to uczynił, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta, bo los synów ludzkich jak i jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. W znaczeniu życia, nie mówię to o znaczeniu zbawienia, nie mówię za kogo Bóg umarł, nie mówię o miłości, nie mówię o przyjaźni z Bogiem. Mówię o tym, że tak jak ptak, który nagle usiądzie, nagle złapie go jakieś inne zwierzę i zje, no po prostu tak się dzieje. Tak się rodzi i umiera, tak samo człowiek rodzi się umiera i umiera. Nad jednym i nad drugim panuje Bóg, suwerenny, który chce, żebyśmy traktowali go poważnie w swoim życiu, a nie jak lampę Alladyna. I dwie dobre rzeczy, które też Kohelet zauważył. Pierwsza: otóż, co uznałem za dobre i co za piękne, 5 rozdział, 17-18 werset. Móc jeść i pić i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki znosi podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg, bo to jest jego los. Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwa i skarby i pozwala mu z tego korzystać i mieć w tym swój udział, i radować się w swoim trudzie, jest to dar Boży. A czasami podaję, bo to mi ciągle w głowie zostaje, więc już uważni słuchacze, co niektórych moich kazań słyszą ten pogłos, ciesz się z małych rzeczy. To jest pierwsza z ważniejszych nauk Koheleta. Ciesz się z małych rzeczy, które ci Pan Bóg daje. To, że możemy dzisiaj być tutaj, tutaj modliliśmy się o tym, że możemy w ogóle się zgromadzać dzisiaj, czytać Biblię, nikt nam nie przeszkadza, nie ma, to nie jest konspiracja, w której inni chrześcijanie muszą się spotykać. To jest wielka łaska. Ale w skali życia to jedno nabożeństwo, może to jest mała sprawa. Ja bym chciał ważniejsze rzeczy, żeby Pan Bóg dla mnie zrobił, a nie tylko to, że pozwala mi, żeby dzisiaj mógł czytać Biblię na nabożeństwie i nie denerwować się, że za chwilę ktoś wejdzie i może któryś z nas pójdzie do więzienia, a może ja głoszący. Ale to jest też ważna rzecz, którą Bóg mówi, ciesz się tym, bo to są te małe rzeczy, które Bóg ci daje. Daje jeszcze mniejsze, których każe się cieszyć. Jedzenie, picie, rzeczy, o których nie zwracamy uwagi, tak jak powiedziałem na początku, no 100 lat niepodległości, no fajnie, nie? 123 lata żyliśmy w niewoli. Jak szybko o tym wszystkim zapominamy. Cieszmy się małymi rzeczami. Każdy z nas ma ulubioną strawę, ulubioną potrawę. Ulubiony deser, ulubione owoce w danym, nie wiem, okresie, truskawki, porzeczki z cukrem. A może ktoś ma ulubiony film, który lubi sobie oglądać. Jeżeli masz możliwość to zrobić, to ciesz się tym, bo Pan Bóg ci na to pozwolił. I kiedy pozbierasz tych małych rzeczy, tyle, ile ich masz, to zobaczysz, ile tego jest. Zobaczysz, że często modlisz się i narzekasz w rozmowie z Bogiem, czemu ta góra ciągle jest, czemu jej, Panie Boże, nie wypłaszczysz. A Pan Bóg ci mówi, codziennie daje ci 50, 100 rzeczy małych, za których powinieneś być wdzięczny, które dają ci radość, które najważniejsze pokazują tobie, jestem z tobą. Ciągle pamiętam o przykładzie, kiedy Mojżesz szedł z ludźmi, z tymi swoimi, jak ich wyprowadzał z Egiptu. I ze zbieraniem manny, pamiętacie, tak? Jak sobie chcieli nazbierać trochę więcej, żeby na wszelki wypadek, nie? Pan Bóg mówi, tylko zbieraj to, co na dzisiaj. Nie? No nie pomyślał sobie, no marnotrawstwo, nie? Siły i energii, jak można nazbierać na 2-3 dni, to bym 2-3 dni leżał. Ale przez te 2-3 dni zapomniałbym, kto mi daje to, co codziennie muszę zbierać. Kiedy jednak się wysilę, to wiem, że codziennie jedzenie otrzymuję od Boga. Że te małe rzeczy, wiele, które uruchamiam swoją głowę, żeby je widzieć i żeby z nich się cieszyć. O, dzisiaj odpalił mi samochód. Chwała Bogu, mógł nie odpalić. Przyjechałem dzisiaj. Mogły być jeszcze 2 marsze, może bym nie przyjechał. Mogły? No mogły. Chwała Bogu, przyjechałem. Ile jest tych rzeczy małych, których Pan Bóg mówi, one są. Cieszmy się nimi. I czwarte doświadczenie, które Kohelet widzi. Nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miła jest ta czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie zabraknie olejku. Używaj życia ze swoją kochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jaki ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Myślę, że te czwarte doświadczenie nazwałbym życie to dar. Życie to dar, który trzeba przeżyć, a nie zagadka, którą musisz rozwikływać, rozkminiać. Życie to dar. Nie marnuj życia na za dużo pytań dlaczego i szukanie wzorców. Fajnie śpiewa ten nasz, jeden z lepszych dla mnie grajków obecnych chrześcijańskich, nasz Tomek Żółtko. Codziennie po prostu z Jezusem żyć, tak? Zwyczajnie, przez każdy dzień. Jeśli dobrze zacytowałem, ale to taka intencja. No, dziękuję za potwierdzenie. Codziennie, zwyczajnie. Życie to nie zagadka, to jest dar, a więc go przeżywaj każdego dnia. A dlaczego masz go przeżywać? Bo tych zakrętów, górek i dolin będziesz miał. Każdy z nas ma. I chyba dzisiaj każdy może powiedzieć, też na kilku zakrętach jestem. Kilka górek jest przede mną. Kilka rzeczy miały być proste, jak zaczynałem i nagle się pokrzywiły. No tak to jest. Ale to nie jest nasz świat, w którym żyjemy. To nie my tu decydujemy. Żyjemy w kontekście, żyjemy w obliczu Boga, wielkiego Boga, suwerennego. I On czyni sobie to wszystko i układa sobie ten świat. Nie wiesz dlaczego któregoś dnia, nie wiem, pada deszcz, a miałeś z synem pojechać na kajaki, miało być fajniej, urlop wziąłeś, nie? Może tuż obok modlił się jakiś rolnik i mówi, Panie, no może wreszcie jakiś deszcz. Nigdy się nie dowiesz. Ale to, co można robić, cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą i nie rozkminiać tego życia, ale cieszyć się nim, bo to jest dar, który mamy od Boga. No i końcowe wnioski. Końcowe wnioski zawarte, już szukam, zawarte w 11 rozdziale. Od początku będę czytał. Rozdawaj, bo w ogóle taka puenta, kiedy Kohelet to wszystko zobaczył, no to wyjawia się taki obraz, lekko nie jest, nie? nie ma jakiegoś wzoru, prócz tego, że żyjemy w pokornym, jakby mamy tą postawę mieć pokorną w obliczu Boga, który nas kocha, ale który czyni swoje rzeczy. No to jednak chcielibyśmy coś wiedzieć, jak tu w ogóle żyć. Bo na razie wyłania się taki obraz, no mam się cieszyć drobnymi rzeczami i mam się cieszyć życiem, no ale może jakiś wzór, może jakieś coś drobnego, jakieś zastosowanie. No i Kohelet stworzył kilka i daje je w 11 rozdziale od początku. Pierwsze. Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdziel dział między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. To jest pierwsza rada od mądrego człowieka. Nie wiesz, kiedy będzie zakręt. Nie wiesz, kiedy możesz nie mieć chleba. Nie wiesz, kiedy możesz stracić oszczędności. Póki je masz, wspieraj innych, rozdzielaj ten swój dział między innych. Wspieraj tych, którzy akurat teraz są na tym zakręcie. Bo z reguły nie jest tak, że my wszyscy w tym samym momencie wchodzimy na zakręt, nie? Jest kilkoro, który dzisiaj finansowo stoi wam się dobrze. A jest też kilkoro, który dzisiaj, no, zakręt. To jest ten wzór. Wspierajmy się nawzajem, bo role mogą się za chwilę obrócić. Druga sprawa. Gdy chmury są pełne, spuszczają deszcz na ziemię, a czy drzewo pada na południe czy na północ, tam leży, gdzie pada. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nigdy nie będzie żął. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Druga rada jest taka, nie załamuj się tym, co widzisz, tą nieprzewidywalnością. To jednak jest powód do tego, żeby iść do przodu i coś robić. Bo ta nieprzewidywalność będzie nam towarzyszyć i towarzyszy nam. Powiem, ci, którzy w to nie wierzą, i tak ci nie, ci, którzy wierzą, że są wzory do zastosowania w życiu z Bogiem, traktując go trochę jak lampę Alladyna, i tak żyją w sytuacji, w której nagle mogą być złapani. Jak ptak w sidła. Tylko że wtedy trafią na przyjaciół, którzy zastosują ich wzór, niestety. I powiedzą, coś z tobą nie tak. No normalnie przecież zawsze działało. Jak nie działa, to znaczy, że coś musi być z tobą nie tak. I zamiast pomóc, będą cię uczyć. Trzecia rada. Z rana siej nasiona, niech twoja ręka nie spoczywa do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, albo czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Słodkie jest światło i miło jest oczom oglądać słońce. Bez względu na to, że w obliczu jakiego Boga żyjemy, suwerennego, trochę nieprzewidywalnego, wielkiego, potężnego Boga, który uczynił wszystko, który robi zakręty w naszym życiu, aby nas pewnie czegoś nauczyć. Ale czasami może nawet nie nauczyć, bo Hioba, właściwie ja nie widzę tam nigdzie w tej księdze, żeby Hiob się czegoś nauczył. My się uczymy z tego przykładu Hioba. Hiob sam, jak był przyjacielem Boga, tak przetrwał wszystko i dalej był przyjacielem Boga. Bez względu na to, jakie zakręty nas spotykają w naszym życiu, mamy wstawać i robić swoje. Mamy wstawać i jednak mieć cele. Mamy wstawać i planować. Mamy wstawać i działać. Mamy wstawać i rozwijać tą wspólnotę. Mamy wstawać i pracować misyjnie. Czy polecisz, czy tam dolecisz na tą misję, nie wiem. Nikt ci nie zagwarantuje, że na pewno dolecisz. Nikt ci nie zagwarantuje, że będzie jutro, ale to nie oznacza, że masz leżeć i nic nie robić. To nie oznacza, że nie masz jednak planować służby dla Boga w swoim życiu. Planować, jak lepiej wykonać swoją pracę w miejscu pracy. Jednak masz to robić, bo nie wiesz, czy uda się to, czy nie uda, ale idź do przodu i rób to. I na końcu mówi Kohelet, gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Kiedy jest dzień mroczny, trudno myśleć wtedy o radości w swoim życiu. Ale dni mrocznych, mimo że jest sporo, one nie zajmują całego naszego życia. Jest dużo dni radosnych. I wtedy, kiedy one są, raduj się nimi. Ładuj te swoje akumulatory. Dziękuj Bogu za każdy dzień, który masz. Bo kiedyś twoja ścieżka się skrzywi. No i puenta wszystkiego. Zatem radujmy się i dziękujmy Bogu za to, co mamy od Niego. Za odzyskanie niepodległości 100 lat temu. Za wygraną II wojnę światową. Za spokój w naszym kraju, którym się już cieszymy tyle lat. Za wolne wybory, które jednak mamy. Za wolność zgromadzeń, o których też tu już dzisiaj była mowa. Za dzisiejsze nabożeństwo. Za nasze życie, każdego z nas. Za twoje życie, moje życie, za zdrowie, za pracę. Też dziękujmy Bogu za niedzielny spacer. Za obiad u teściowej, do której dzisiaj jadę. Dziękujmy Bogu za małe rzeczy, które od Niego otrzymujemy. Tak. I skończę wersetem, tak samo z Koheleta. Poza tym, synu mój, przyjmij przestrogę. Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne rozmyślanie męczy ciało. To mi się bardzo podoba. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, czy na zakręcie, tutaj ja dodaję, czy też nie na zakręcie. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. W obliczu takiego Boga funkcjonujemy i działamy. No i na koniec powiem, Bóg jest miłością, jest z nami. Bóg jest miłością i jest z nami w tym, co robimy. I w każdym zakręcie, na każdym zakręcie nam towarzyszy. Amen.